Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Kiedyś takie dni, będziemy obok siebie szli, pójdziemy obok siebie w mrok i dalej w noc, i dalej w świat we dwoje, gdzie tylko nas poniesie wzrok, tam będzie maj przez cały rok i będą świecić białe bzy, jak gdyby w mroku nasze sny we dwoje. Ach, to jest już wszystko, czego można najgoręcej chcieć. Kiedy ktoś najdroższy blisko jest, już nic nie wolno więcej chcieć. A teraz weź mnie mocno w pół. Widziałaś, gwiazda spadła w dół, błysnęła jak miłosny krzyk i spadła z nieba prosto w serce moje.
Przywitaliśmy Państwa piosenką z 1935 roku Nadejdą kiedyś takie dni w wykonaniu Adama Astona. Do utworu skomponowanego za oceanem polskie słowa napisał Marian Hemar. Witamy Państwa serdecznie w sobotnie popołudnie w naszym kresowym saloniku. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Drodzy Państwo, trzy miasta, Lwów, Warszawa i Londyn, wyznaczyły życie Jana Mariana Heschelesa. Tak brzmiało właściwe nazwisko Hemara, poety, satyryka, dramaturga, autora ponad 2000 piosenek, które śpiewano w warszawskich kabaretach, w polskich siłach zbrojnych na obczyźnie, a potem w emigracyjnych klubach i radiowych programach wolnego świata, ponieważ w Polsce jego utwory objęte były cenzurą.
Wielki polski patriota żydowskiego pochodzenia urodził się we Lwowie 6 kwietnia 1901 roku. Był stryjecznym bratem Stanisława Lema. Matka Hemara i ojciec Lema byli rodzeństwem. W czasie wojny Hemar walczył w samodzielnej brygadzie strzelców karpackich, m.in. pod Tobrukiem. Umiłowanie ojczyzny i rodzinnego, utraconego miasta towarzyszyło mu przez całe życie. Zmarł w 1972 roku w Dorking pod Londynem. Posłuchajmy fragmentu Ostatniego marzenia, melodeklamacji w wykonaniu autora.
Nocą majową w tych lwowskich ogrodach szumiało, wolało lwowskiego studenta. Śpiewało o burzach, podróżach, przygodach po świecie dalekim, gdzie droga wytknięta przez miasta i kraje, i gaje oliwne, przez morza i lądy w zieleni i w słońcu. Tak w lwowskich ogrodach śpiewało. A w końcu, ach, jakie to dziwne. Z wszystkich marzeń, co nienasycenie, w sercu kwitły i lęgły się w głowie, pozostało to jedno marzenie, aby kiedyś umierać we Lwowie. by się głębią otwarły tajemną, gdy już wszystkie się skończą podróże. Lwowska ziemia na dole pode mną, lwowskie niebo nade mną na górze. Sława po nocy wołała go: synu, czy widzisz te liście zielone w mej dłoni? Czy widzisz, jak błyszczą to liście wawrzynu? Przymierzaj do czoła, przymierzaj do skroni i idź. Jeśli iść, to na szczyty, gdzie złotem i dumą twe czoło uwieńczę i chwalą. Tak w lwowskich ogrodach śpiewało, a potem, ach, jak to się stało? Z wszystkich tęsknot do sławy, do złota, do triumfów i wieńców na głowie pozostała ta jedna tęsknota, żeby kiedyś umierać w Lwowie. Pozostała tęsknota jedyna, wszystkie inne tęsknoty zaglusza. Gdy ostatnia nadejdzie godzina, by z lwowskiego wybiła ratusza. Miłość wołała nocami ciemnymi, wierszami poety i piosenką słowiczą, ach, nie masz poza mną miłości na ziemi i żadne się inne kochania nie liczą, ach, niebo i piekło w ramionach kobiety, ach, niebo uniesień i piekło udręki. Tak w lwowskich ogrodach śpiewało. Niestety, i co z tej piosenki? Srebrnych bajek i snów pajęczyna przed oczami się snuła jak w kinie. Co zostało z nich? Bajka jedyna, która po noc w Londynie, że się mrok jak kurtyna rozchyli i wtem kopiec i góra piaskowa. I że śmierć szepnie cicho w tej chwili: widzisz, synku, wróciłeś do Lwowa. Potem dłoń mi położy na czole, potem głębią się zamknie tajemną, lwowska ziemia pode mną na dole, lwowskie niebo na górze nade mną.
To było wspomnienie dawnego chemarowskiego Lwowa. Za chwilę Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało, nasi lwowscy korespondenci, przeniosą nas na Ukrainę, do zupełnie innej, tragicznej rzeczywistości, która towarzyszy nam wszystkim od 45 dni. Witamy Was ciepło.
I my witamy panów i słuchaczy Kresowego Saloniku. To już kolejny dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Zdjęcia i nagrania ze zbrodni w podkijowskich miejscowościach Bucza, Irpień i Borodianka obiegły cały świat. Według różnych danych Rosjanie zamordowali tam nawet do 1000 cywilów. Dokładna liczba zamordowanych przez Rosjan osób wciąż jest ustalana.
Niespokojnie jest również w Odesie na południu Ukrainy. Mimo wojny Związek Polaków Ukrainy, oddział imienia Adama Mickiewicza w Odesie, cały czas aktywnie działa. Swoim wsparciem obejmuje zarówno wojskowych, jak i ludność cywilną. O udzielanej pomocy opowiedziała Anastasia Strelcowa, Polka z Odesy.
Każdy robi teraz w Odesie co może i ile może. Również nasze stowarzyszenie pomaga tu w Odesie pozostałym seniorom, jest ich 142 osoby i również ewakuowała 120 osób. Mamy kurs medycyny taktycznej. 15 osób już przeszło przez ten kurs i mogą pomagać ludziom na froncie. Pomagamy dzieciom i osobom, którzy po prostu potrzebują na jakąś godzinkę, dwie zapomnieć o wojnie. Przyjść tu do stowarzyszenia, napić się herbatki, porozmawiać z psychologiem, Przede wszystkim tego potrzebują dzieci, którzy pozostali tu. Również część naszych członków stowarzyszenia poszła do wojska i również staramy się pomagać im. Staramy się robić zbiórki dla tych ludzi. Nasze dzieci piszą listy do naszych żołnierzy. Oni mówią, że bardzo miło, kiedy oni otrzymują ten liścik od dzieci, nie tylko w języku ukraińskim, a jeszcze po polsku, tak? Tak, jakby to napisały ich dzieci.
W tym tygodniu po raz pierwszy od początku wojny rakiety spadły na Tarnopol na zachodzie Ukrainy. Odłamki trafiły składy ropy. O sytuacji w mieście opowiedziała Maryna Wojnowa z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.
Jeszcze dosłownie wieczorem przed atakiem opowiadałam znajomym z Polski, że w Tarnopolu jest powiedzmy tak samo spokojnie, jak było 2-3 tygodnie temu. Tarnopol od pierwszego dnia wojny włączył się w akcję pomocy na rzecz żołnierzy i na rzecz ludności cywilnej. Rozumiemy, że musimy płacić podatki, musimy zarabiać na utrzymanie własne, na utrzymanie swoich rodzin i dlatego ci, którzy mogą pracować, pracują. Działa już 2 przedszkola w Tarnopolu.
We wspólne zwycięstwo nadal wierzą miliony obywateli Ukrainy w kraju i za granicą. Mimo zmęczenia, trudności i wyczerpania, Ukraina dzielnie walczy z najeźdźcą i nie poddaje się. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnamy się z Państwem. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy naszym lwowskim korespondentom. O obywatelach Ukrainy pamiętają nasi rodacy na Wileńszczyźnie. W ramach akcji Wileńszczyzna Ukrainie zebrali już ponad 10 tysięcy euro, za które zakupione zostały materiały medyczne. O tym opowie Władysław Wojnicz z Domu Kultury Polskiej w Wilnie, jeden z inicjatorów akcji.
Udało się nam zorganizować koncert charytatywny, w trakcie którego zbieraliśmy środki na tę akcję. Kilka teatrów i Polskie Studium Teatralne i Teatr Polski w Wilnie w trakcie swoich tych spektakli też organizowali zbiórkę. Na dzień dzisiejszy jest zorganizowany pierwszy transport, który właśnie podążył na Ukrainę. Leki zakupiliśmy w Polsce i za pośrednictwem Stowarzyszenia Medycznego w Wilnie wysłaliśmy to na Ukrainę. Pomaganie jest w ogóle takim szlachetnym tym czynem, to jest bardzo istotne. Generalnie w szkole Lwela udało się, też zbieraliśmy jak środki finansowe, tak też i konserwy, jakieś makarony, kaszę. I będziemy szykowali kolejny transport z jedzeniem też na Ukrainę. Udostępniamy swoje pomieszczenie tutaj wolontariuszy ukraińskich, którzy zbierają w ludności ubrania, wyżywienia. Staramy się, żeby Dom Polski jako instytucja otwarta dla społeczności, ona służyła też do takiego szczytnego celu. No i liczę na to, że wiele osób z tego skorzysta.
To połączenie było zdalne. Proszę nam wybaczyć za nie najlepszą jakość techniczną. A teraz już redaktor Daniel Wojciechowski i przygotowane przez niego kresowe kalendarium historyczne. A my usłyszymy się, drodzy Państwo, po przerwie za kilka minut.
Dzień dobry panowie i dzień dobry Państwu. Pierwsza dekada kwietnia mija właśnie, więc warto wspomnieć o tym, że 1 kwietnia 1656 roku król Polski Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej śluby, wybierając jako patronkę oraz królową Polski Matkę Boską. Zobowiązał się także do walki ze Szwedem aż do zwycięstwa. Przy okazji ślubował też rozszerzenie praw obywatelskich szlachty i polepszenie bytu chłopów oraz mieszczan. Także 1 kwietnia, no ale zdecydowanie wcześniej, bo w 1579 roku, król Polski Stefan Batory założył Uniwersytet Wileński, ówcześnie znany jako Akademia i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego. A skoro o Wilnie mowa, to znów przeskakujemy do wieku XVII. 4 kwietnia 1682 roku w Wace pod Wilnem zmarł hetman wielki litewski Michał Kazimierz Pac. Z Janem Kazimierzem, o którym mówiłem na początku, łączyło hetmana to, że za jego panowania brał udział w wojnach ze wszystkimi ówczesnymi wrogami Rzeczypospolitej. Hetman wzniósł pałac Paców w Wilnie, ufundował wileński kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła na Antokolu. Tam też został pochowany. Na płycie nagrobnej wyryto napis po łacinie – tu leży grzesznik. Natomiast w innym, okazałym pałacu Paców przy ulicy Świętojańskiej, także we Wilnie, mieści się ambasada Rzeczypospolitej Polskiej obecnie. Przenieśmy się na tereny dzisiejszej Białorusi, bo 6 kwietnia 1819 roku urodził się w Łochojsku, około 40 km od Mińska, hrabia Eustachy Tyszkiewicz Herbuleliwa. Był on polskim archeologiem, historykiem, kolekcjonerem oraz badaczem pradziejów ziem białoruskich i litewskich. To on właśnie był założycielem Wileńskiej Komisji Archeologicznej oraz twórcą Muzeum Starożytności w Wilnie. Zmarł hrabia w Wilnie w 1873 roku, a pochowany został na cmentarzu na Rossie. Jutro 10 kwietnia i będziemy obchodzić 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób. Przypomnijmy, że państwowa delegacja na czele z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim leciała do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Sowieci wiosną roku 1940 zamordowali ponad 20 tysięcy jeńców wojennych, oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Służby Granicznej Korpusu Ochrony Pogranicza i Służby Więziennej. I w tym kontekście chciałbym powiedzieć, że 9 kwietnia 1940 roku zostali zamordowani w Katyniu urodzony koło Grodna generał brygady Bronisław Bohaterowicz, aresztowany we Włodzimierzu Wołyńskim generał brygady Mieczysław Smorawiński oraz generał dywizji Henryk Minkiewicz-Odrowąż, pierwszy dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza.
Dodajmy, panie Danielu, że jutro o godzinie 18 czasu wileńskiego w kościele świętego Rafała na Śnipiszkach w Wilnie ksiądz proboszcz Mirosław Grabowski odprawi mszę świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.
A na zakończenie dzisiejszego kresowego kalendarium posłuchajmy utworu Sen o Katyniu w wykonaniu Dominiki Świątek.
Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki. Całujesz córkę, jedynaczkę, a mi posyłasz nieba błękit. I w zwiewnej widzisz mnie sukience. Wiem, że nie możesz pisać więcej. Basienika pyta wciąż o tatę i marzy o dalekich krajach, gdzie pojedziemy wszyscy latem, więc tylko siebie uspokajam. Jeńcom nie wolno strzelać w głowę. To prawo międzynarodowe. Chciałeś powrócić przed Wigilią. Na pewno wrócisz na Wielkanoc. Ja kawę z mlekiem i wanilią przyniosę ci do łóżka rano. Na razie szukam cię w albumie i sny mam, których nie rozumiem. Mężczyźni w płaszczach, lecz bez twarzy, idą przez rzadki las pomału. Czuję, że coś się złego zdarzy i nagle słychać huk strzałów. Otwieram oczy, strzały liczę. To wiatr uderza w okiennicę. Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
ktoś jeszcze chciałby przemocą zatrzymać ten kruchy czas. Ktoś jeszcze raz chciałby przebiec przez wspomnień ogromny las. Patrzy, jak z rąk się wymyka ostatnia z możliwych szans. Nagle rozumie, że dłużej nie umie tak żyć. Wilno, czy ty pamiętasz mnie? Wilno, gdzie urodziłem się? Jest do dziś przy ostrej bramie dom. Zawsze był ozdobą moim snom. Wilno, los dał nam drogi dwie. Dał tobie inną mnie. Nie dziw się dziś w oczach moich łzą. Wilno, nie dziw się dziś w oczach moich łzą. Ktoś nocą stoi przy oknie i płacze, bo dobrze wie, że to milczenie to przedsmak rozpaczy skrybanych łez. Znowu bez reszty w bezdennej tęsknocie zatonie myśl. Tylko zostanie po nocach czekanie na świt. Wilno, czy ty pamiętasz mnie? Wilno, gdzie urodziłem się? Jest do dziś przy ostrej bramie dom. Zawsze był ozdobą moim snom. Wilno, los dał nam drogi dwie. Dał tobie inną mnie. Nie dziw się dziś w oczach moich łzą. Wilno, nie dziw się dziś w oczach moich łzą.
Urodzony nad Wilią Krzysztof Cwynar piosenką Wilno prowadził Państwa w drugą część naszej audycji. 100 lat temu, 6 kwietnia 1922 roku, Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o włączeniu Wileńszczyzny do Polski. Dziś o genezie tego wydarzenia porozmawiamy telefonicznie w kresowym saloniku z naszym gościem, a jest nim dr Aleksander Srebrakowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor szeregu książek i publikacji o historii najnowszej i dziejach Kresów Wschodnich. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry państwu.
W książce Sejm Wileński 1922 roku Idea i jej realizacja pisze pan, że genezą zwołania Sejmu w Wilnie były skomplikowane stosunki narodowościowe na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czy były pan dobry i te skomplikowane stosunki wyjaśnił w sposób jak najmniej skomplikowany?
Oczywiście. Zacznijmy może od sytuacji wyjściowej, czyli okres końca I wojny światowej, upadek mocarstw zaborczych i szykowanie się do odtworzenia swojej państwowości. I w tym momencie w Wilnie, na terenie Wileńszczyzny, sytuacja wyglądała w ten sposób, że miasto Wilno liczyło wtedy 140 840 mieszkańców i w tej grupie 50,2% to byli Polacy, czyli bezwzględna większość, Następna grupa, 43,5% stanowili Żydzi i w dalszej kolejności byli to Litwini, którzy stanowili 2,6%, Rosjanie 1,4% i inne narodowości 2,3%. I to jest taka jedna rzecz, czyli widzimy tutaj, że mamy dwie grupy narodowościowe bardzo duże, to znaczy Polaków i Żydów, z tym, że Polacy stanowią bezwzględną większość. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o stosunki na miejscu, warto wspomnieć o tym, że w 1913 roku został przeprowadzony taki spis nieruchomości miejskich w Wilnie i z niego wynika, że 48,6% nieruchomości w mieście posiadali Polacy, 21,4% Żydzi, 13,3% Rosjanie, no i później 1% Litwini i niecałe 3% inne narodowości, a pozostałe 6,8% należały do rządu, duchowieństwa i instytucji społecznych. Czyli te dwie wartości pokazują, że miasto było pod względem ludnościowym, pod względem własności na tym terenie zdominowane przez ludność polską. No ale trzeba pamiętać, że Wilno było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, państwa, z którym połączyliśmy się najpierw Unią Personalną w 1385 roku, później już tą Unią Realną w ramach Unii Lubelskiej. I to też warto wspomnieć, że ten związek polsko-litewski trwał 410 lat. I następna rzecz, już na samym początku, kiedy pojawiają się informacje o mieście Wilnie, to są w 1323 roku, już wtedy wiadomo, że miasto ma charakter wielonarodowościowy. Następna rzecz. W czasie panowania kolejnych wielkich książąt litewskich, które w czasach po Jagielle zostawali najpierw wielkimi księciami, później królami Polski, Kazimierz Jagiellończyk był ostatnim wielkim księciem, a później królem polskim, który rozmawiał, rozumiał język litewski. Już na dworze Aleksandra Jagiellończyka już podaje się w literaturze, że językiem dworu był język polski. I teraz, żeby nie przedłużać, następował po prostu wspólne trwanie. Przypominam, 410 lat wspólnego istnienia Polaków i Litwinów jako we wspólnym państwie. I w momencie, kiedy dochodzi do próby odbudowy państwowości, nagle się pojawia kwestia, że niekoniecznie będzie to powrót do Rzeczypospolitej, tylko osobnych państw, powstał problem, do jakiego państwa będą włączone poszczególne terytoria. I tu ważnym elementem stał się czynnik narodowościowy. To znaczy, zaczęto preferować metodę plebiscytu, czyli ludność miejscowa wypowiadała się, do jakiego państwa chce należeć. I na tej podstawie starano się rozstrzygać spory ewentualne terytorialne. Czyli mamy sytuację, że jest miasto będące stolicą innego państwa, Wielkiego Księstwa Litewskiego, które w biegu dziejów w naturalny sposób spolonizowało się, język i kultura polska stały się dominujące w tym mieście. W XIX wieku, kiedy pojawia się nowoczesny nacjonalizm i ludzie zaczynają się deklarować jako Polacy, Litwini, Rosjanie i tak dalej, większość mieszkańców Wilna i Wilniszczyzny opowiada się za polskością. I tu pojawia się w momencie zakończenia I wojny światowej problem.
Okazuje się, panie doktorze, że te skomplikowane stosunki można jednak wyjaśnić krócej, choć rzeczywiście 410 lat omówić w kilka minut to jest bardzo, bardzo trudno. Panie doktorze, po odzyskaniu niepodległości państwo polskie kształtuje swoje granice, w tym granicę wschodnią. Warto przypomnieć, za tydzień mamy Wielkanoc. Nie sposób nie nawiązać do pamiętnej Wielkanocy 1919 roku i wyparcia bolszewików z Wilna przez oddziały pułkownika Władysława Beliny Prażmowskiego. 22 kwietnia Józef Piłsudski wydaje słynną odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego właśnie.
Tak, no tutaj trzeba wspomnieć o jednej rzeczy. Początkowo głównie Piłsudski, oczywiście to jest cały zespół ludzi wokół niego, preferowali odbudowę nie Polski, tylko Rzeczpospolitej. No niestety te procesy narodowościowe, narodziny nacjonalizmu spowodowały to, że po pierwszej wojnie światowej każdy chciał mieć swoje własne państwo. To dotyczyło na przykład Czechów, tak? To dotyczyło tam Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, właśnie Polaków. I pomysł polegający na tym, żeby odbudować Rzeczpospolitą, tą wielonarodowościową, wielonarodowościowy twór państwowy, no nie za bardzo miał swoich zwolenników. I akcja, która nastąpiła na Wielkanoc 19 roku, ta walka z bolszewikami, to jest jeszcze ten moment, kiedy Piłsudski i jego środowisko ciągle myśli, że uda się stworzyć, znaczy odtworzyć dawną Rzeczpospolitą. Stąd wszelkie walki o Wilno w tamtym czasie to odbywały się między Polakami a Rosją bolszewikami, Rosją bolszewicką, a nie bezpośrednio Litwinami czy Białorusinami czy innymi tam narodowościami. Także ta akcja na Wielkanoc, to Piłsudski przeprowadza wyparcie bolszewików z miasta, oswobadza je z okupacji i walka trwa dalej oczywiście, ale na miejscu, nie rozstrzygając jeszcze jaka będzie przyszłość, ogłasza odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, specjalnie tak sformułowaną, tak, że nie do Polaków, nie do Litwinów i tak dalej, tylko do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, że teraz załatwiliśmy sprawę z bolszewikami, jak się skończy wojna, ustabilizuje się sytuacja, wtedy zadecydujemy, jak będzie wyglądała kwestia terytorialna. I oczywiście odbędzie się to tylko i jedynie za zgodą i wedle woli mieszkańców. No niestety, jak przyszłość pokazała, było to nie do zrealizowania.
Panie doktorze, ideą Józefa Piłsudskiego było sfederowanie państw tej części Europy z Polską na wzór szwajcarski. Jak na to zapatrywali się Białorusini czy Litwini? Myślimy tutaj o misji na polecenie naczelnika państwa Macieja Glogiera.
No niestety cały problem polegał na tym, że teoretycznie pomysł był świetny i chociażby właśnie ten przykład szwajcarski dawał możliwości do tego, żeby świetnie się rozwijać później. Niestety te kwestie narodowe, ten pęd do budowania państw narodowych stał w opozycji do tego wszystkiego. I tutaj wysłannik Józefa Piłsudskiego, Maciej Glogier, który miał znaleźć współpracowników w środowiskach białorus czy litewskich. Oczywiście pojedyncze osoby znalazł, tak, ale to niestety nie były osoby o takich wpływach, o takich rezonansie we własnym społeczeństwie, żeby przekonać większość, czy to Białorusinów, czy Litwinów. Jedni i drudzy koniecznie chcieli myśleć o swoim państwie narodowym.
Mamy październik roku 1920 i tak zwany bunt generała Żeligowskiego. Czy utworzenie pseudopaństwa Litwy Środkowej jeszcze, jak rozumiem, dawały nadzieję marszałkowi na utworzenie państwa federacyjnego, ale już wybory do Sejmu Wileńskiego dwa lata później były zwycięstwem zwolenników inkorporacji. Twierdzi pan, że w swojej książce, że w wyborach zwyciężył egoizm narodowy zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej.
Tak, no dzisiaj może bym troszeczkę inaczej to sformułował, ale sens pozostaje ten sam. Niestety problem Litwy Środkowej jest już problemem bardziej natury strategicznej, a nie kontynuowaniem rozwiązania politycznego, gdyż już w 1920 roku było wyraźnie widać, że strona litewska jest impregnowana na wszelkie pomysły federacyjne, a jedynie chce stworzyć własne państwo, które będzie miało stolicę w Wilnie i to, jak zostanie uznane takie państwo, będziemy wtedy układać swoje wzajemne stosunki jako sąsiedzi, a nie kiedyś dawni bracia. I sama Litwa Środkowa to oczywiście jest echo tych pomysłów federacyjnych, gdzie ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego miały być podzielone na część etnicznie litewską, szeroko pojęta Wileńszczyzna z dominacją ludności polskiej i na południe bardziej tereny białoruskie. No ponieważ ten obszar Polski znajdował się w środku, stąd ta nazwa Litwa Środkowa. W założeniu teoretycznym bunt generała Żeligowskiego, oczywiście inspirowany w zasadzie z rozkazu Józefa Piłsudskiego, no miał być taką okazją, myślano sobie teoretycznie, że jeżeli Litwini nie za bardzo chcą już rozmawiać z państwem polskim, no to nowe, utworzone państwo zbuntowane, Litwa Środkowa, będzie pośrednikiem. W praktyce okazało się wręcz odwrotnie, to znaczy nieoficjalne rozmowy w Warszawie załatwiały sprawę Litwy Środkowej. Więc okres Litwy Środkowej to jest czas, kiedy po prostu najpierw trzeba było ostatecznie załatwić sprawę z bolszewikami, ustabilizować tutaj wszystko na wschodzie i później załatwić sprawę Wileńszczyzny. Więc tak też się stało i Sejm Wileński, otwarty 20 lutego 22 roku, tak naprawdę spełniał rolę plebiscytu. No oczywiście wyniki jego były takie, a nie inne. Większość mieszkańców stanowili Polacy, więc no siłą rzeczy kartka wyborcza zadecydowało o tym, że większość mieszkańców wypowiedziało się za włączeniem do Polski.
Panie doktorze, ukoronowaniem decyzji Sejmu Wileńskiego była wspomniana ustawa Polskiego Sejmu 6 kwietnia 1922 roku o objęciu władzy państwowej nad ziemią wileńską. Ostatecznie granica między Polską a Litwą została uznana na forum międzynarodowym 15 marca 1923 roku. Litwini jednak nie pogodzili się z tą decyzją i z utratą Wilna i Wileńszczyzny, bez której marszałek Piłsudski nie wyobrażał sobie przecież polskiej państwowości.
Zgadza się. No, tu trzeba popatrzeć z strony Litwinów na ten problem, że odrodzenie narodowe litewskie odbywało się jakby dwutorowo. Z jednej strony, tak jak mawiał to Tomasz Węclowa, była to rewolucja filologiczna, czyli walka o ich język, który był gdzieś tam w zaniku. A druga rzecz, no to budowanie mitu tego wielkiego, potężnego państwa, kiedyś Wielkiego Księstwa Litewskiego. No więc w tym układzie oczywiście nieposiadanie Wilna jako stolicy burzyło ten cały układ i w tym momencie stąd taka pryncypialna ich postawa. Jednak w kategoriach międzynarodowych było troszeczkę inaczej. To znaczy przez pierwsze lata Litwini umiejętnie na forum międzynarodowym przedstawiali się jako niewielkie państwo, niewielki naród, który jest w konflikcie z wielkimi graczami, tak, że tutaj też Polska tam 10 razy większa od nich, no po prostu, że oni są tymi słabymi, prześladowanymi przez innych. Ale okazało się, że Litwini oprócz problemu z Wileńszczyzną mieli też problem z Wybrzeżem Bałtyckim, konkretnie z obszarem tak zwanej Małej Litwy, czyli po niemiecku Memel, po litewsku Kłajpeda i okolice, do którego też aspirowali. No i tam, notabene wzorując się na akcji generała Żeligowskiego, przebrano żołnierzy litewskich za partyzantów, zrobiono coś w rodzaju powstania litewskiego tam i doprowadzono do włączenia w formie autonomicznej regionu Kłajpedy do państw, odrodzonego państwa litewskiego. I w tym momencie opinia międzynarodowa popatrzyła, że aha, no jednak to nie jest tak, że tutaj tylko biedni, mali prześladowani Litwini przez większych, tylko kiedy oni mają jakieś możliwości techniczne, żeby zrealizować swoje projekty, też stosują różne wybiegi polityczno-wojskowe. Tak? I to zadecydowało o tym, że świat uznał polską granicę wschodnią i w związku z tym uznano też przynależność państwową Wilna do Polski. A Litwini no, w zasadzie aż do 1938 roku się sprzeciwiali na różne sposoby, nie uznawali decyzji polskiej, no ale po ultimatum polskim z 17 marca 1938 roku uznano jednak, że Wilno i Wileńszczyzna są integralną częścią państwa polskiego i zaczęła się normalna współpraca, która no niestety nie dała zbyt wielkich efektów, no bo za chwilę mieliśmy już drugą wojnę światową.
Chciałem jeszcze o jedną rzecz pana spytać, mianowicie pańskie zainteresowania, praca naukowa, która dotyczy w sporej części dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, skłania do zadania na koniec naszej rozmowy zapytania o przyczyny wyboru właśnie takiej tematyki.
No cóż, to jest tak, że nie tylko w Gdańsku dzisiejsi mieszkańcy mają swoje kresowe korzenie. Tak samo jest w moim Wrocławiu. No ja akurat mam rodzinę tak z dwóch stron, to znaczy rodzina mamy to jest stricte wileńska, a rodzina ojca z dawnego województwa lwowskiego. I to jest tak, że niestety to w Gdańsku pewnie też pokolenie takie moje, trochę starsze, trochę młodsze, doświadczało tego na przykład na Wszystkich Świętych. Ja dopiero w 75 1991 roku miałem gdzie pójść postawić świeczki na grobach, jak zmarła prababcia. Wcześniej to żyliśmy w jakiejś takiej pustce. Zresztą niewiele rzeczy zostało gdzieś tam zabranych z Wilna i z terenów ojca. W związku z tym w czasie studiów stwierdziłem, że trzeba byłoby wreszcie czegoś więcej o tym Wilnie się dowiedzieć. No i stąd właśnie padło na ten Sejm Wileński, który jeszcze jako pracę magisterską przygotowałem. A później to już poszło. No całe szczęście, że to był ten moment, kiedy można było zacząć w latach 80. do istniejącego jeszcze wtedy Związku Radzieckiego jeździć na zwykłe zaproszenie. No i po prostu sukcesywnie, będąc na miejscu, poznałem tamtejszych Polaków. To się okazał temat ostatecznie mojej pracy doktorskiej, ale każde wertowanie archiwów, spotkania z ludźmi i tak dalej, no to pojawiają się nowe tematy. I niejako w naturalny sposób zostałem wchłonięty przez tą tematykę kresową. No a w międzyczasie to jeszcze była współpraca z Archiwum Wschodnim, które zbierało relacje osób prześladowanych przez system komunistyczny, plus oczywiście wszystkich tam Sybiraków i innych. No i szereg innych działań też w ramach wspólnoty polskiej i tak dalej, i tak dalej. Także tu ewidentnie korzenie sprawy rodzinne i chęć przybliżenia dla siebie miejsca, skąd pochodzę, dla budowania swojej tożsamości, ale żeby było śmieszniej, no to też na przykład dla mojej własnej mamy, która wyjeżdżała z Wilna jako małe dziecko, nie za bardzo mając świadomość tego, co się dzieje. I też tak się śmieję w tej chwili, że już łączny czas, który spędziłem przez te lata w Wilnie, to jest kilka razy dłuższy niż te lata, które swoje pierwsze życia, które przeżyła moja mama w Wilnie. Także teraz to nie ona oprowadza mnie po Wilnie, tylko ja ją oprowadzam po Wilnie.
Panie doktorze, rodzinnie nam się zrobiło i tak ciepło na sercu. Dziękujemy za rozmowę. A warto przypomnieć przecież, mówiliśmy o tym, za tydzień Wielkanoc, przed nami Wielki Tydzień. Życzymy panu i całej rodzinie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziękuję bardzo, a wszystkim Wilniukom gdańskim, czy z Trójmiasta, przypominam, że na Wielkanoc to na Rynku Kalwaryjskim na przykład kaczało się jajka na takiej dachóweczce, czyli nie tłukło te jajeczka, tylko w ten sposób. Także warto też sobie przypomnieć pewne zabawy ze stron rodzinnych i kultywować je dalej. Także dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przypomnijmy, że naszym rozmówcą był dr Aleksander Srebrakowski, historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. A propos świąt, panie Michale, jutro obchodzimy Niedzielę Palmową. Mam nadzieję, że pan pamięta.
Jakże miałbym nie pamiętać? Przepiękne palmy wileńskie już mam przygotowane.
Ja również. A my dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie i serdecznie zapraszamy na świąteczne wydanie Kresowego Saloniku w Wielką Sobotę, 16 kwietnia. Początek audycji, jak zwykle, kilka minut po godzinie 16.
Dziś żegnamy się razem z naszą realizatorką Julią Baranowską utworem Ojcowizna, do którego muzykę i słowa napisał Jan Gabriel Mincewicz. Śpiewa kobiecy zespół wokalny z podwileńskiej Myszagoły.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.